Kochani, witam Was bardzo serdecznie, tych wszystkich na sali, tych przed ekranami, tych, którzy się dzisiaj tam za ekranami pojawili, tym, którzy będą gdzieś w przyszłości. Słowo Boże jest żywe i wypowiedziane, wysłuchane, zawsze gdzieś trafia, niezależnie od czasu. Dzisiejsze nasze kazanie zatytułowałam Braterstwo i generalnie taką myślą przewodnią było dla mnie to braterstwo z Chrystusem, albo co z tego wynika, że Chrystus jest naszym starszym bratem. Natomiast te rozważania poprowadziły mnie przez bardzo dużo wiedzy i dużo takiej objawionej wiedzy, z której gdzieś musiałam się zatrzymać i okazuje się, że jest to taki temat może do studiowania. Trzeba było coś wybrać. Ale chciałam się z Wami na początek podzielić takim bardzo króciutkim świadectwem, czy epizodem może jakimś w moim życiu, który współgra z dzisiejszym kazaniem troszkę. Mianowicie ileś tam miesięcy temu zupełnie przypadkowo trafiłam na informację o jakimś tam członku mojej rodziny, którego nigdy nie znałam, on już dawno nie żyje, ale jakieś to były takie informacje, które mnie zaciekawiły i one spowodowały, że zajęłam się od wielu tygodni drzewkiem genealogicznym swojej rodziny. Odkrywam bardzo fajne rzeczy, różne, niektóre mniej, drugie bardziej fajne. Gdzieś już tak się cofnęłam 200 lat wstecz prawie do swojego pradziadków. I stwierdziłam, że pomimo, że nie zmienia to zupełnie nic w moim życiu, to daje mi jakąś taką przyjemność. Nawet nie umiem określić, jakiego rodzaju to jest przyjemność. Jest to w jakiś sposób przyjemne. Pomyślałam sobie o tym, że być może właśnie odkrywanie swoich korzeni jest taką przyjemnością. Ale pomyślałam też sobie o tym właśnie, że to nie ma za bardzo wpływu na moje życie i nie zmienia niczego tak naprawdę w moim życiu. W przeciwieństwie do studiowania, do patrzenia na moje korzenie w Chrystusie, które bardzo zmieniają moje życie. I każde nowe odkrycie, każde nowe objawienie, każda taka myśl, która odkryta, która gdzieś inicjowała stworzenie człowieka, która gdzieś przyświecała Bogu, kiedy robił coś, kiedy coś mówił, to każde takie odkrycie tej Bożej rodziny ma, okazuje się, ogromny wpływ na życie moje, ale też na życie ludzi wokół mnie. I pomyślałam sobie o tym, że wiele osób nie jest w stanie takiego drzewka genealogicznego swojej rodziny tu ziemskiej zrobić, bo mamy wiele sierot na ziemi. Z różnych powodów i czują jakiś brak, jakiś niedosyt. Natomiast to zbudowanie tego drzewa genealogicznego, tej Bożej rodziny, okazuje się, że daje większą pełnię i większe możliwości i większy wpływ na nasze życie. W zeszłym tygodniu mieliśmy konferencję o Ojcowskim Sercu Boga i widzę też, że od wielu tygodni Bóg mówi do nas właśnie o takich koligacjach rodzinnych, o odzyskiwaniu tożsamości, o przyglądnięciu się naszemu dziedzictwu, co mamy w Bogu. Więc dzisiaj też będą dalej takie koligacje rodzinne i bardziej o Chrystusie jako o naszym starszym bracie, pierwszym we wszystkim. I to, że to jest takie bardzo realne, że w sensie duchownym, tego duchowego pokrewieństwa uczestniczymy w synostwie Chrystusa jako Boże dzieci. Ale chciałabym najpierw tak zagłębić się, czym jest to duchowe pokrewieństwo i uczestniczenie, udział w synostwie Chrystusa, bo to ma bardzo takie duże przełożenie na to, jak my siebie traktujemy i jak my patrzymy na siebie jako na jedną rodzinę. Więc to fizyczne pokrewieństwo jest bardzo ulotne, czasami go nie ma, przemija. To duchowe jest niesamowite, bo jest wieczne i sięga gdzieś od stworzenia pierwszych ludzi, a właściwie nawet wcześniej byliśmy w myśli Bożej, aż po granice naszego ziemskiego życia fizycznego. I pomimo, że jest czasami takie nieuchwytne w naszych myślach, czasami tak po prostu mówimy, że no tak, Bóg jest naszym Ojcem, to okazuje się, że to pokrewieństwo jest dużo bardziej realne niż w ogóle cokolwiek na tym świecie, co możemy dotknąć czy zasmakować. I w tym braterstwie z Chrystusem oprzemy się na takim króciutkim fragmencie z listu do Rzymian, 8 rozdział, 29 werset. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. W czasach reformacji teolodzy niemieccy odkryli, że w tym fragmencie oraz w wielu innych, w Nowym Testamencie, też w Biblii w ogóle, jest pewna taka zasada jakby 5 kroków. Oni to nazwali takim złotym łańcuchem, gdzie każde ogniwo tego łańcucha nierozerwalnie się łączy z następnym i prowadzi od tego Bożego stworzenia, od Bożego planu dla człowieka, aż po takie uwielbienie, które przyjdzie, gdzie człowiek będzie uniesiony w chwale. Nazwali to wtedy złotym łańcuchem i chciałabym, żebyśmy tak króciutko przez te ogniwa przeszli. I są one poznanie, przeznaczenie, powołanie, usprawiedliwienie i uwielbienie. I w bardzo wielu takich pojedynczych wersetach, ale w całych opowieściach zauważono, że właśnie te pięć rzeczy, czy nie wiem jak to nazwać, tych 5 ogniw istnieje spójnie i od czegoś do czegoś prowadzi. I pierwsze to ogniwo, to jest poznanie. I mam tutaj na myśli o takim poznaniu człowieka przez Boga. Biblia w bardzo wielu miejscach mówi, że Bóg nas poznał też. W ogóle to słowo poznanie nie jest tylko jakąś taką wiedzą, ale jest w tym też słowo wybranie, doświadczenie. I to, co Bóg mówi o nas, że nas poznał, to nie tak bardzo mu chodzi o wiedzy o człowieku albo o wiedzy o przyszłych wyborach człowieka, tylko kiedy mówi o poznaniu Bóg, to mówi o tym, że poznałem, czyli wybieram pomimo tej wiedzy i znajomości tego, co człowiek zrobi. Poznałem, więc wybieram taką kochającą więzią. Jest to w tym poznaniu jest też takie wejście w bardzo bliski, relacyjny związek. Doświadczenie czegoś osobiście. Czyli kiedy Bóg mówi, że nas poznaje, to przez Chrystusa też doświadczył tego, co my doświadczamy. Jest w tym też działanie. Kiedy Bóg mówi o poznaniu, to też inicjuje przymierze z człowiekiem, które jest jakimś działaniem Bożym w naszym życiu. W tym poznaniu jest też taka głęboka intymność. Kiedy Adam mówił o tym, że poznał Ewę, to właśnie to miał na myśli, takie głębokie pokłady takiej najgłębszej, pełnej zaangażowania jedności. I kiedy Biblia mówi o potrzebie poznaniu Pana, to mówi o takiej praktycznej umiejętności życia zgodnej z Bożą wolą, opartej na miłości, na zaufaniu, na posłuszeństwie, na doświadczaniu Boga, na mądrości Bożej. Czyli to poznanie Boże to nie tak bardzo jest z góry wiedzieć o kimś, ale tak z góry awansem umiłować i wybrać do relacji. Czyli to poznanie, o którym Bóg mówi, to jest taka, nie wiem, czy takie słowo istnieje, taka poprzedzająca, miłość taka poprzedzająca istnienie człowieka. Czyli to biblijne poznać, to jest wiedzieć, rozumieć, doświadczać, być zaznajomionym, rozpoznać, i uznać. I to uznać jest bardzo ważne, bo jest takim dopełnieniem tego słowa. Czyli tych, których Bóg na początku umiłował, wszedł z nimi w relacje. I to pierwsze ogniwo jest coś, co Bóg zaplanował w ogóle i stworzył, zaplanował przy stworzeniu, wynikające z Jego takiej pełnej miłości, z uznania. I nie ma w tym ani cienia jakiejś takiej pogardy czy zatrzymania się nad tym, co człowiek będzie robił na ziemi. Jest po prostu pełne przyjęcie i uznanie tego. I tak sobie myślę, że kiedy Bóg mówi w psalmie, tak, wiesz, kiedy wstaję, kiedy siedzę, znasz mnie, to człowiek nie czuje presji w tym, tylko czuje się przygarnięty, bo na tym polega właśnie to poznanie Boże, że kiedy Bóg mówi, znam Cię, poznałem Cię, to człowiek może się poczuć bezpiecznie, po prostu bezpiecznie. I to pierwsze ogniwo jest w 100% zainicjowane i przygotowane przez Boga. To następne, o którym Bóg mówił, to mówił o przeznaczeniu. Poznał nas i przeznaczył. Czyli postanowił coś z góry i przeznaczył człowieka do określonego celu. I Paweł w swoich listach, kiedy mówi o tym rodzaju przeznaczeniu Bożym, nie mówi o takiej segregacji ludzi, tak, że przeznaczeni ten do nieba, ten do piekła, do potępienia, do zbawienia, w takim sensie mechanicznym, ale mówi o przeznaczeniu jako o celu, który Bóg przeznaczył dla człowieka i tym przeznaczeniem jest upodobnienie do Syna. W tym wersecie mamy, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Czyli to przeznaczenie nie mówi, kto będzie zbawiony, lecz jaki będzie ostateczny kształt człowieka zbawionego, jaki będzie ostateczny kształt Bożego ludu upodobnionego do Syna, do obrazu Syna. Co jest ciekawe, wcześniej Bóg nas stworzył na swój obraz, swoje podobieństwo i w tym ciągu dalszym podróży człowieka upodabnia nas do obrazu Syna. I człowiek wierzący ma być w tym upodabnianiu się, ma stać się odbiciem charakteru Chrystusa. Święci, pełni miłości, czyniący pokój, ale też jest tam posłuszeństwo w stosunku do Ojca, łagodność. Więc tożsamość jakby Kościoła została też z góry określona. To ogniwo też jest czymś, co Bóg w pełni przygotował i przeznaczył, że Kościół ma być jak Chrystus. I to Boże postanowienie, abyśmy żyli życiem Syna, jest, ponieważ jest to postanowienie Boże, staje się dla nas gwarancją, że Bóg doprowadzi swoje dzieło do zbawienia do końca. I dotyczy bardzo celu, a nie selekcji. Jest bardzo chrystocentryczne i wskazuje na to podobieństwo do obrazu Syna. I to jest niezmiernie ważne, żeby zmienić tak troszeczkę sposób myślenia z takiego segregacji ludzi, oceniającego. I to nam się często zdarza, tak myślę, mi się zdarza, że oceniając pewne fakty, to co słyszę, to co widzę, bardzo łatwo jest zatrzeć granice i wejść w taką ocenę człowieka, w jakieś dokonanie osądu, w selekcję. A Bóg patrzy na człowieka, kiedy Jezus tu chodził po ziemi, patrzył na człowieka właśnie na ten, nie na to, co robi, nie na te upadki. Dlatego też Bóg nie zalicza nam naszych upadków, tylko nas podnosi, bo nie tak bardzo patrzy na to, co teraz, tylko patrzy na ten ostateczny kształt, do którego nas prowadzi. Więc to jest drugie ogniwo, które gdzieś w tym planie Bożym jest przygotowane i ono jest zagwarantowane i jest jakby dziedzictwem możliwym do sięgnięcia. I trzecie ogniwo to jest powołanie. Ono ma takie dwa poziomy znaczenia, bo pierwsze jest takie, nazwałam to takim powołaniem ogólnym, czyli
To jest troszeczkę tak, jak na przykład panowie dostają powołanie do wojska. Teraz już chyba nie dostają, nawet nie wiem, ale tak było, że powołanie do wojska, a potem właśnie w tej chwili jest wojsko zawodowe, czyli mogą skorzystać, mogą nie skorzystać. I to jest takie powołanie, gdzie Bóg mówi poprzez ludzi, poprzez swój Kościół, głosi Ewangelię, daje zaproszenie dla wszystkich ludzi, aby każdy mógł usłyszeć i każdy miał możliwość odpowiedzieć. Czyli jest to takie zachęcenie do wstąpienia w tą Bożą rodzinę. Zachęcenie do uwierzenia. No i nie każdy odpowiada. I bardzo wiele ludzi reaguje naprawdę szczerze, ale wszystko jakby zostaje na poziomie emocji i gdzieś nie wchodzi głębiej. Ale jest też taki drugi poziom powołania, który prowadzi do usprawiedliwienia. Jest to takie powołanie skuteczne, czyli działa w sercu człowieka. I Paweł mówi właśnie o tym powołaniu, które prowadzi do usprawiedliwienia, takim trafiającym właśnie do wnętrza, gdzie następuje takie dokonane przez Ducha Świętego przekonanie i skuteczne urodzenie wiary. I to jest ten moment, w którym człowiek podejmuje decyzję, moment narodzin wiary. I to jest dopiero moment, w którym spotykamy się osobiście z Bogiem i możemy rozpocząć tą wspólną drogę. Wcześniej Bóg stworzył na swój obraz swoje podobieństwo, poznał, pokochał, przyjął, przeznaczył, by stać się podobnymi do obrazu Jezusa, a teraz pyta każdego człowieka, czy chcesz. I w każdym pokoleniu, każdy, na miliony sposobów Bóg działa, więc każdy miał okazję usłyszeć to pytanie w takim miejscu świata, w jakim się urodził, czy chce. No i w tym miejscu właśnie dla jednych Ewangelia staje się głupstwem, ale dla powołanych jest realną mocą i światłem. I dla tych, którzy są powołani, idą do tego czwartego ogniwa, gdzie jest usprawiedliwienie. Czyli ogłoszenie grzesznika sprawiedliwym na podstawie jego wiary i na podstawie dzieła Chrystusa. To usprawiedliwienie to nic innego jak po prostu akt prawny, nie tyle nasza przemiana moralna, ale akt prawny wystawiony przez Boga. Człowiek jest winny, tak ogólnie, niezdolny do wypracowania sprawiedliwości i jest pod Bożym sądem i dlatego jest potrzebne nam takie usprawiedliwienie spoza nas. Ta sprawiedliwość Chrystusa przypisana wierzącemu. Więc w chwili uznania Jezusa za naszego Pana, nasz status się zmienia i Bóg ogłasza grzesznika sprawiedliwym. Dosłowny akt prawny zapisany w niebie. Czasami mamy takie wrażenie, albo słyszymy od ludzi, że jakoś tak tego nie czuję. Nasze czucie jest oparte na emocjach, żeby coś poczuć i zobaczyć, jest potrzebna zmiana charakteru, czyli uświęcenie, a to jest proces. Natomiast ta zmiana statusu, to usprawiedliwienie jest takim aktem jednorazowym, opartym na naszej wierze. Potem następuje gdzieś budowanie zaufania, poznawanie Boga, doświadczanie Go i każde takie zdarzenie przeżyte z Bogiem, każda pokonana mila z Bogiem pracuje w nas i zmienia. I to usprawiedliwienie jest takim pierwszym skutkiem osobistej naszej wiary. I to jest też coś, co czyni Bóg. Właściwie tylko w tym trzecim ogniwie gdzieś zaprasza do tego, abyśmy wypowiedzieli się, czy chcemy iść. Ale generalnie wszystko przygotował Bóg. I piąte ogniwo, które też Bóg dla nas przygotował, to jest uwielbienie, czyli ta ostateczna przemiana wierzących w chwale. Ale co bardzo ciekawe, kiedy Paweł pisze w Biblii i też w innych miejscach Biblii, jak będziecie czytać, to zobaczcie, że tam słowa, które są użyte na to uwielbienie, to ostateczne wierzących, w większości przypadków są w czasie dokonanym, tak jakby to już się wykonało. I Paweł patrzył na to w ten sposób, że jest to w Bożym planie, czyli jest to pewne, takie nierozerwalne, związane z powołaniem, związane z usprawiedliwieniem i tak mocno zakorzenione w Chrystusie, że Paweł mówi o tym jak fakcie dokonanym. Pomimo, że wierzący dopiero czekają na tą chwilę i że dla nas jest to taka pewność przyszłości, to z Bożej perspektywy ten czas już się dokonał. I to, czego oczekujemy, to finalne, doskonałe podobieństwo do obrazu Syna, Bóg już je widzi. Widzi tą przemianę w naszym charakterze, w naturze duchowej, w relacji z Bogiem, w życiu wiecznym, w zmartwychwstaniu. Każdego dnia Bóg przemienia zniszczonego grzechem człowieka w to odnowione stworzenie. Więc człowiek ma udział w obdarowaniu chwałą, ma pewność tej przemiany, zmartwychwstania, wolności od grzechu. Ma pewność pełni Bożego życia, odzwierciedlającą chwałę Chrystusową, ale jest to wynikiem tego, że Bóg coś zainicjował, że On teraz prowadzi i że On doprowadzi do końca swoje dzieło. Więc los nasz, wszystkich, jest zakotwiczony tak naprawdę w Bożej hojności, w Jego miłości i w Bożej wierności. Kiedy Bóg mówi o nas, ja wiem, jakie myśli mam o was, to właśnie te myśli, że pewne rzeczy, których my jeszcze nie widzimy, dla Boga już są faktem. No i teraz tak przejdziemy z tego, mając to wszystko na myśli, na te ogniwa, które Bóg przygotował, patrząc na nich jak na pewne dziedzictwo, które mamy w Chrystusie, które jest nam dane, które jest przygotowane, jest po prostu aktem prawnym przybitym w niebie. To jest dziedzictwo pewne. Jeśli tu jesteśmy, jeśli słuchamy Bożego Słowa, to zapieczętowane jest nasze imię i to jest niezmienne, ponieważ to, co Bóg postanowił, żeby przemienić człowieka w obraz Syna, to się dokona. I teraz patrząc na to dziedzictwo naszej rodziny, chciałbym, żebyśmy popatrzyli na nas jako na braci, siostry Chrystusa, jako na braterstwo nasze pomiędzy nami, ponieważ to całe braterstwo, to wszystko, jak my siebie traktujemy, jak my na siebie patrzymy, właśnie wynika z tego dziedzictwa, jakie mamy w Chrystusie. Apostoł Paweł, też w ogóle w Biblii apostołowie, ewangeliści nazywają wiernych braćmi, dziećmi Bożymi, domownikami Boga. I nie było to słowo takie zwyczajowe. Wiecie, dzisiaj to czasami tak się spotyka ludzi, że tak poklepują się i no bracie, oni są obcy dla siebie, ale stało się to słowo takie bardziej zwyczajowe. W tamtych czasach nie było zwyczajowe. W tamtym czasie te określenia były bardzo świadomym takim pokazaniem, że w Chrystusie mamy nową tożsamość, że bycie bratem, dziećmi Bożymi, domownikami Bożymi jest konsekwencją tej nowej tożsamości. I w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, 3-4 werset czytamy tak. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwale. I ogólnie Paweł w liście do Kolosan naucza o nowym życiu w Chrystusie, o odrzuceniu starych nawyków, o umarciu dla grzechów, o uświęcaniu się, o włączeniu wierzącego w tą duchową rzeczywistość chrystusową. Natomiast ten 3 werset jest taką kulminacją takiej tajemnicy zjednoczenia z Chrystusem, że nasze życie jest razem z Nim ukryte w Bogu, jest bezpieczne i zapieczętowane. To greckie ukryć właśnie to dokładnie oznacza bezpieczne, schowane i zabezpieczone. I ono nie zależy już od okoliczności świata, lecz od tej zabezpieczonej przez Boga więzi z Nim, z Chrystusem. Takie życie ukryte w autentycznej, w takim autentycznym autorytecie Bożej woli, zarówno w teraźniejszości, jak i w przyszłości. Możemy mieć nowy rodzaj relacji z Bogiem. I kiedy Jezus nazywa uczniów braćmi, kiedy przechodzi od tego momentu, najpierw w Starym Testamencie przymierza, potem sług, przyjaciół i wchodzi gdzieś w relacje braci, to pokazuje ni mniej, ni więcej tylko to, że mamy udział w Bożej rodzinie. I to nie jest coś, tak mi ciężko to ubrać w słowa, bo to nie jest coś takiego, wiecie, lekkiego, tylko mamy udział w planowaniu Bożym i to, że Jezus nam przekazał pewną misję, to nie jest misja taka po prostu dla sług, tylko to jest nasza wspólna misja rodzinna z naszym tatą, z naszym bratem, z Duchem Świętym. To jest nasza misja rodzinna, to, co robimy tu na ziemi, to, co robimy względem nas, ale też względem innych ludzi. Więc bracia i siostry, tu na ziemi żyjący dzisiaj, żyjący 100 lat temu, 200, ci, którzy będą po nas żyć, kontynuują Chrystusowe dzieło, uczestnicząc w Bożym planie rodzinnym. Jest to taka jedność myśli Chrystusowej jest takim fundamentem wspólnoty. Braterstwo chrześcijan w ogóle nie wynika z jakiejś sympatii, chociaż oczywiście kochamy się i to, tam sympatia też jest, ale to nie jest ten punkt, na którym budujemy, nie z sympatii, nie wszyscy z tego powodu, nie spotykamy się z tego powodu, że mamy wspólne zdania na wszystko, ale właśnie z tego powodu, że mamy wspólnego tatę, że mamy wspólne dziedzictwo i że mamy wspólną rodzinną misję. Nawet jeśli sobie nie uświadamiamy tego do końca. Dlatego Bóg mówił, że nie ma Żyda ani Greka. Jest jedno ciało, jeden duch, jeden Pan, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. I to dziedzictwo, które niesiemy w sobie, tą misję rodzinną, rodzi też pewną odpowiedzialność, na przykład troski o siebie, takiej na co dzień. Modlitwy, przebaczania, budowania się nawzajem, budowania. I miłość jest wspólną, tą spójnią doskonałości. Ale musimy w tej miłości pamiętać, że kiedy Bóg mówi, że nas kocha, to nie tylko daje nam dar, ale daje samego siebie. Można powiedzieć, że Chrystus przyszedł, żeby stworzyć taką nową Bożą rodzinę. Nie przyszedł tylko po to, żeby nauczać, żeby uzdrawiać. On umarł i zmartwychwstał, bo ta ludzka rodzina stworzona przez Boga na Boży obraz, Boże podobieństwo, była martwa. A Bóg zaplanował, żeby była żywa. Więc On przyszedł stworzyć nową rodzinę Bożą i jest pierwszym z braci. Jest święty, jest doskonały. Takie mocne słowa kiedyś Bóg powiedział w stosunku do swojej rodziny, do swojej mamy, tak? Które tam się kończyło, że oto moja matka, oto moi bracia, kiedy wskazał na osoby, które idą za Nim, na apostołów, na uczniów. I nie chodziło oczywiście o zrobienie komuś przykrości. Chodziło o to, żeby pokazać, że te więzy krwi, więzy rodzinne tu na ziemi nie są ani w jakiejś jednej setnej tak mocne i tak ważne, jak te więzy rodzinne, które są w niebie, które są zapieczętowane i które są naszym dziedzictwem faktycznym. Misja Jezusa miała bardzo wyraźny cel typowo rodzinny, przyprowadzić synów i córki do taty. I dodam żywych synów i żywe córki. I Jezus przebył nieprawdopodobną podróż, żeby to uczynić, żeby uwolnić ludzi do życia. Z nieba, przez narodziny w ludzkim ciele, krzyż, śmierć. A potem z powrotem wracając do Ojca jeszcze zahaczył o krainę umarłych, żeby nikt nie został pominięty. To, co robimy dobrego, to, co robimy z Ducha Bożego, to jest dokładnie kontynuacja tej rodzinnej misji Chrystusa. To, co robimy z innego ducha, z innych źródeł, to często są to po prostu takie zakłócacze, które uderzają w rodzinę. Kiedy na przykład ktoś, kto ma namaszczenie ewangelisty, idzie głosić, wychodzi na ulicę, kiedy outside nasz wychodzi na ulicę, to kontynuuje misję rodzinną, żeby przyprowadzić synów i córki do domu, do rodziny, do Boga, do taty. I podobnie ma się z każdym obdarowaniem. I jest ich setki. Część jest nazwana takich głównych w Biblii, ale jest ich setki tych obdarowań. I każdy, kto działa z Bożego Ducha, kto wspomaga, kto buduje, kto przynosi pokój do Bożej rodziny, wypełnia tą misję rodzinną. Naszą misją rodzinną jest pomnażanie miłości. Jest zachowanie jedności w domu Bożym, w domu, w kościele. Więc realizujemy tą misję rodzinną na wiele sposobów. Kiedy głosimy Ewangelię, kiedy dajemy świadectwo takiej braterskiej, zwykłej miłości. Kiedy uczymy, kiedy przysposabiamy do drogi młodszych w wierze. Kiedy stajemy się uczniami, ojcami duchowymi, kiedy rodzimy następnych uczniów. Kiedy troszczymy się sobą, ale tak sobą nawzajem, ale z taką łagodnością i z taktem Chrystusowym. Kiedy mamy taką gotowość, by nieść pomoc, by znieść wsparcie. Kiedy słońce nie zachodzi nad naszym gniewem. Kiedy uczymy się przebaczać, kiedy okazujemy cierpliwość. To jest budowanie Bożego domu, to jest spełnienie tej misji, którą Bóg wypuścił na świat. I tym się właśnie różni rodzina, prawdziwa rodzina od takich spotkań obcych sobie ludzi, że rodzina zawsze buduje tą wspólnotę swoją rodzinną, a nigdy własnej pozycji. Dlatego ten Boży Kościół ma tak bardzo niewiele wspólnego z jakąkolwiek organizacją, także tą religijną. To tak jakby, nie wiem, rodzina próbowała budować coś na podpisanym jakimś układzie o braku wzajemnej agresji. Tak się po prostu nie da. Niektórzy tak żyją, ale nie o taką rodzinę Bogu chodziło. Więc Chrystus nie stworzył żadnej organizacji, żadnego systemu religijnego, ale zbudował rodzinę pochodzącą z nowego narodzenia. Dlatego ona powinna się opierać na relacjach z Ojcem, z Synem, z Duchem Świętym, ze sobą nawzajem. Mamy w sobie Boże życie, Bożą naturę, nowe stworzenie. I mamy ogromne dziedzictwo. Kiedy Jezus mówi, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większych, to właśnie dlatego, że ta misja rodzinna rozwija się i coraz więcej przybywa braci, sióstr. Ale jest też tak, że coraz większe jest poznanie, bo kiedy słuchamy, kiedy studiujemy Słowo Boże, to coraz więcej w nas zostaje. To, co mówiłam na początku, że poznawanie mojej rodziny fizycznej nie wpłynęło na moje życie, ale poznawanie rodziny Bożej, poznawanie myśli Boga ma wpływ każdego dnia i coraz bardziej rozwija. Jakbym mogła prosić już muzyków, będziemy się zbliżać do końca. Mam dla was takie dwa pytania. Pierwsze, czy myślałeś kiedyś o Bogu, o Jezusie, o Duchu Świętym? Jak Bóg pozwoli, to może zrobimy też kazanie o Duchu Świętym, Jego misji. Ale czy myślałeś kiedyś właśnie o Bogu, o Jezusie, o Duchu Świętym jako swojej najbliższej rodzinie, która w ogóle te więzy rodzinne tu na ziemi nijak się mają do tych więzów rodzinnych w niebie. Czasami nam, rodzicom, jest trudno przebrnąć przez tą myśl, że dzieci nie są naszą własnością. One zaczynają żyć swoim życiem. Różnie sobie rodzice z tym radzą, ale jest to po to, że żaden człowiek nie może być własnością drugiego człowieka. Żaden człowiek nie jest tak blisko spokrewniony z drugim człowiekiem, jak z Bogiem. Więc to pytanie, czy myślałeś kiedyś o Bogu, o Jezusie, o twoim bracie, jak o najbliższej rodzinie? I drugie pytanie, czy patrząc na swoje rodzeństwo w Chrystusie, zawsze masz świadomość, że patrzysz na domownika Boga? Myślę, że nie będę tego już komentować. To jest dość ciekawe, czy zawsze mamy taką świadomość. Chciałabym się modlić dzisiaj o takie nowe objawienie w nas relacji rodzinnej. Relacji z Bogiem, relacji z naszym bratem, abyśmy na nowo odkryli, a może pierwszy raz, jak bardzo te osoby są nam bliskie, albo jak bardzo my jesteśmy bliscy dla naszego taty w niebie, jak bardzo jesteśmy wkorzenieni w Jego wieczność. Co tak naprawdę dziedziczymy? Ten pięć ogniw, które mają wpływ, powinny mieć wpływ na nasze życie, które Bóg przygotował, w którym pokazał, co to znaczy, że Bóg nas poznał, jak bardzo nas ukochał i uznał za swoich, jak wielkie jest nasze przeznaczenie, niezniszczalne i piękne. Bóg na nas patrzy, nie na nasze upadki, ale na to, do czego dąży, na obraz Chrystusa, w który nas przemienia. Na nasze powołanie, które zrodziło usprawiedliwienie. I na przyszłość naszą, która jest pewna, tak pewna, że w Biblii jest podana jako coś, co już się wydarzyło. A tak naprawdę realnie ma dopiero nastąpić. Więc chciałabym, abyśmy się modlili dzisiaj o takie objawienie tej Bożej rodziny w nas i naszego dziedzictwa. Abyśmy mogli uchwycić się tego i z tego dziedzictwa korzystać tak w pełni świadomie. I druga modlitwa, chciałabym, żebyśmy się pomodlili o taką umiejętność, chęć, pasję do tego, by stawać się podobnym do obrazu Chrystusa. Myślę, że to słowa pasja jest czymś, co tak najbardziej odzwierciedla to, co bym chciała przekazać. Więc kochani, powstańmy i pomódlmy się o te dwie rzeczy, o właśnie takie objawienie Boga, nowe objawienie w nas tych koligacji rodzinnych, które dają życie do naszego życia. Boże, tak chcę Ci podziękować za Twoje słowa. Boże, czasami tak czytamy i nie do końca rozumiemy, co Ty masz na myśli. I Boże, potrzebujemy takiego wciąż świeżego i nowego objawienia, by zobaczyć, co Ty masz na myśli. Co Ty masz na myśli, kiedy mówisz, że nas znasz. Że masz dla nas przyszłość. że jesteśmy dziedzicami. Co masz na myśli, kiedy mówisz, jesteś moją córką, moim synem? Panie, prosimy Cię o takie dzisiaj, taki powiew Twojego Ducha, Boże, aby takie na nowo przyszło do nas zrozumienie, kim jesteśmy w tej rodzinie, Boże. Jak bardzo to sposób, w jaki nas stworzyłeś i do czego nas przeznaczyłeś, kim nas czyni w Bożej rodzinie. Panie, proszę Cię też o takie pragnienie dla nas wszystkich, poznawania Ciebie głębiej, poznawania głębiej istoty naszego stworzenia, istoty tego, w co nas wkorzeniłeś, istoty naszego dziedzictwa, w którym poruszamy się tutaj, czasami tak nieświadomie, Boże. I proszę Cię też, Panie, o taką pasję dla nas, aby stawać się podobnymi do obrazu Chrystusa. Aby Twój Kościół, Boże, działał w jedności, w takiej doskonałej jedności, Panie. Skupiony na upodabnianiu się do Twojego Syna, do pierworodnego, do naszego brata, do naszego najstarszego brata, jedynego, który oddał za nas życie. Panie, prosimy Cię o taki Twój powiew właśnie, żeby to się stało pasją naszego życia. Mamy tak różne możliwości w życiu, talenty, obdarowania, ale to nie jest istotne. Najbardziej istotne jest to, aby stawać się podobnym do obrazu Twojego Syna. Panie, ja błogosławię dzisiaj Twój Kościół, Panie. Nie tylko to nasze Betlejem tutaj, Panie, ale naszą całą rodzinę, Boże. Panie, chcę dzisiaj wznieść modlitwę błogosławieństwa nad naszą rodziną. Nie Twoją, ale naszą. Panie, żeby to tak głęboko w nas przesiąknęło, że to my, jesteśmy tymi dziećmi. Że to ci, którzy są koło nas, są Twoimi dziećmi. Że tak wiele ludzi, którzy nie słyszeli jeszcze o Tobie, Panie, Ty patrzysz na nich, widząc to końcowe dzieło podobnych do Chrystusa, Boże. I Panie, tak chcemy patrzeć na siebie, tak chcemy patrzeć na ludzi wokół, nie segregując ich, Boże, ale patrząc tak jak Ty, na ten końcowy wynik, który Ty postanowiłeś. Chcę, aby się upodobnili do obrazu mojego Syna. Tak będzie wyglądał Kościół. To jest zamierzenie Twoje, Boże. I Panie, pomóż nam trwać w tej misji, też zrozumieć i ponieść ją dalej, Boże. Ponieść ją dalej, Panie. Daj nam w tym pasję. Daj nam w tym lekkość, Boże. Daj nam w tym radość odkrywania. Daj nam w tym dobre uczucie, abyśmy się dobrze czuli w tym zakorzenieniu w Tobie, Boże. Panie, niech będzie... Niech piękno, Panie, Twojej twarzy, Panie, będzie znane tu na ziemi. Dzięki Twojemu Kościołowi, dzięki Twojej rodzinie, Boże. Tato. Tato, tak bardzo dziękujemy Ci za to wszystko, co dla nas uczyniłeś i że podajesz nam to, po prostu nam to podajesz. I wiara, nasza wiara jest niczym innym, jak wyciągnięcie dłoni, Panie, po nasze dziedzictwo. Prowadź nas w tym. Niech się to w nas rozwija, pięknieje, dojrzewa coraz bardziej. Pod Twoją opieką, Tato. Amen. Amen.